Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
Wiecie, kiedy przygotowałem to kazanie, Duch Święty, wierzę w to, ciągnął mnie do Mateusza, do księgi, w której jestem, do Mateusza 8, do Mateusza 9. I tak, kiedy to wszystko spisałem, bo jestem jednak z tych takich spisujących, usiadłem i mówię: Panie Boże, to kazanie jest o wszystkim i o... Kto powiedział niczym? Kto powiedział niczym? Słyszałem niczym na tej sali. Jakby to powiedział mój nauczyciel przysposobienia obronnego, siadaj dwa. Miał taki słynny żart, to budowę maski przeciwgazowej omówi nam Kunc. Więc ja wstałem, mówię: maska gazowa, siadaj dwa. Ja mówię: hej, nie zacząłem nawet. I kolejny: maska gazowa składa się, siadaj dwa. Okazało się, że to nie była maska gazowa, a przeciwgazowa. Także słuchajcie, i tak mówię: Panie Boże, to kazanie jest o wszystkim i o Panu Jezusie. I tak mówię: wow, jest niebezpieczeństwo, że ludzie będą słyszeć tego i pójdą, będą tak siedzieli na tej sali i zastanawiali się, dokąd on zmierza z tym kazaniem, gdzie on idzie, jaki jest główny punkt. Więc już od razu wam mówię, nie ma głównego punktu w tym kazaniu. A usłyszałem zdanie, i nie mówię, że ono jest od Ducha Świętego, pytanie. Zadaj sali pytanie. Czy dostałeś kiedyś śrutem w ferie? Wiem, śmieszne pytanie. Oczywiście mówimy o duchowym śrucie. I wiecie, przyszła mi taka wizualizacja, że są pewne kazania, choćby to tutaj mini kazanie Kamila, które są jak pocisk kulowy. Nie wiem, czy są jacyś tutaj myśliwi na sali? Jest tam jeden. Jeszcze się nie boję w ekoczasach, ale są te pociski kulowe, które są przeznaczone na grubą zwierzynę. I tak jak z kazaniem, to może być konkretne kazanie o czymś, o mądrości, o miłości, o księdze tam Joela i tak dalej, ale przyszło mi, to jest objawienie, przynajmniej po mojej stronie, że mogą być kazania jak pocisk śrutowy. Pocisk śrutowy to jest taki, który jest lżejszy, ale ma szerszy zakres rażenia. I będzie tutaj dzisiaj wiele punkcików takich, jak takie śruty. Ja się naprawdę modlę o to, żebyście nie myśleli w głowach, dokąd on zmierza z tym kazaniem, co jest głównym punktem, no co w końcu powie, ale żebyście z tego wszystkiego, co przeczytam, naprawdę próbowali wyłapać, co jest tym śrutem dla ciebie. Co jest tym punkcikiem, który cię trafił. Bo wierzę, naprawdę wierzę, że cię trafi. I wiecie, tak jak wspomniałem, byłem głównie w Mateusza 8 i Mateusza 9 i życie Pana Jezusa było naprawdę szalone. Właśnie było trochę jak ten śrut. Pan Jezus był wszędzie. Tu szedł, tam szedł, tu uzdrawiał, tu zamykał drzwi, tu mu je otwierano, tu rozbierano dach. No miał naprawdę Pan Jezus szalone życie. I zaczynając już moje oficjalne kazanie po tym przydługim wstępie, Mateusza 8:1, zobaczmy na ekranie, i od razu też werset drugi, Mateusza 8:34. A gdy zszedł z góry, poszło za nim mnóstwo ludzi. To jest, słuchajcie, pierwszy werset Mateusza. Ostatni werset Mateusza 8. Wówczas całe miasto wyszło Jezusowi na spotkanie, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich granic. Wiecie, rozwaliło mnie to, kiedy oczywiście nie przeczytałem tylko tych dwóch wersetów, ale kiedy zobaczyłem na początek tej księgi, tego rozdziału i na koniec, uderzyło mnie to, że Pan Jezus zaczynał ten rozdział, gdzie mnóstwo ludzi poszło za Nim. A kończy się rozdział tym, że prosili Go. Całe miasto wyszło na spotkanie kulturalnie. Prosili Pana Jezusa o co? Aby odszedł. I wiecie, zszokowało mnie to. Już nie będę się wgłębiał w historię, dlaczego Go prosili. Taka mała praca do domu dla was. Ale wiecie, od razu przyszło mi, że wiecie, świat dzieli się na dwie kategorie ludzi. Tylko dwie kategorie. Nie ma innych. Pierwsza to jest taka, to są ci, którzy pójdą za Nim. Druga to jest taka, która będą chcieli, by On od nich odszedł i by dał im święty spokój. Nie ma innej kategorii ludzi na tej ziemi. I może to już usłyszeliśmy miliony razy, to usłyszymy milion i pierwszy. Nie ma. Wiecie, w tym tygodniu może nie, jakieś 3 tygodnie temu zaproszono mnie do pewnego domu pewien człowiek, którego nie bardzo znam, przyznam. Raz się z nim spotkałem, tak na 2 godziny i potem zaprosił mnie po raz drugi do swojego domu. Usiadłem z nim i wiecie, ten drugi raz taki, miałem takie silne przekonanie, Marcin, ty musisz tam wejść z grubej rury. Po prostu nie ma czasu na zapoznawanie się na zasadzie, wiecie, ja lubię tam sklejać czołgi, a ty co sklejasz? I powiedziałem, biorę 2 Biblie, wziąłem 2 Biblie, słuchajcie, wszedłem do człowieka na umówioną godzinę i mówię, załóżmy, że miał na imię Jan, ale nie miał. Mówię, cześć Janek, i ja mu tak w drzwiach stoję, 2 Biblie, ta jedna duża i druga mniejsza, UBG, żeby były te same strony, jeśli chodzi o numerację. I wchodzę, mówię, słuchaj, przepraszam cię, że tak z grubej rury, ale miałem takie przeczucie, żeby przyjść do ciebie z Bibliami. I to 2, jedna dla ciebie, druga dla mnie. On się uśmiechnął, usiedliśmy, słuchajcie, rozmawialiśmy ze 3 godziny. Zadawał mi najróżniejsze pytania. Człowiek bardzo dobrze sytuowany w życiu, tak jakby to ująć, swoja firma, no nie wchodząc w szczegóły, naprawdę dobrze się wiedzie. I wiecie, na końcu, kiedy ja mówię, wiesz co, po 3 godzinach, chodź się Janek, pomodlimy. I zacząłem się modlić prostymi słowami. Nawet powiem wam zupełnie, nie miałem takiego przekonania, że to jest ten dzień, tu i teraz. To jest taki człowiek bardzo inteligentny, dużo w życiu osiągnął. Ja chciałem tak wyłożyć taki fundament, co to jest Biblia, co to jest to, co to jest tamto. I nie czułem, żeby to był czas i miejsce, żeby od razu iść w tą słynną naszą tu modlitwę grzesznika, ale po prostu się pomodlić. I wiecie co? I kiedy ja mówię, słuchaj, wiesz co, Janek, jeśli chcesz, możesz też się pomodlić własnymi słowami, tak jak ja się modlę. On zaczął się modlić i nagle zaczął płakać. Słuchajcie, tak się rozpłakał ten człowiek, w średnim wieku zaznaczę, że ja tam po prostu siedzę z nim, no miałem go ochotę przytulić, ale mówię, no 2 facetów w pustym domu, średnio to wygląda, być może jakiś tam sąsiad się przypatruje, więc mówię, nie, tym razem nie przytulę Janka, ale dotknęło mnie to i kiedy on przestał się modlić, cały zapłakany, mój Marcin, ja chcę znaleźć Jezusa. I wiecie, naprawdę dotknęło mnie to, bo są tacy ludzie w Kościele. Z drugiej strony, parę dni minęło po tym spotkaniu i byłem wśród innej grupy ludzi, też nie wchodząc w szczegóły, bardzo sympatyczna grupa ludzi. Bardzo, naprawdę. Bardzo mnie ugoszczono, ale czułem w sercu, że imię Jezusa w tym akurat kręgu na ten moment jest właśnie taką osobą jak tam z wersetu 34, prosiliby od nich odszedł. Jezus nie był witany w tym gronie. Nawet wymienienie Jego imienia, no i wiem z doświadczenia, bo próbowałem już kiedyś, nie skończyłoby się dobrze. I powiem wam, i to mnie uderzyło, że w Kościele są 2 grupy ludzi. I musimy jednak pamiętać jako Kościół, który jest tak przebudzeniowy, że Jezus to powiedział, że żniwo jest wielkie. Amen? Więc nie dołujmy się tym, że będą ludzie, którzy ci z całym uśmiechem, sympatycznie podziękują za głoszenie Ewangelii. Nie możemy się tym przejmować. Mnie osobiście to dotyka. Nie rozumiem tego, jak ktoś może nie iść za Jezusem. Jak ktoś może nie widzieć tego, że żyje w grzechu, że ma połamane życie, że ma rozwalone życie, że życie się komplikuje, bo komplikuje się przy okazji w tej drugiej grupie. Wiem o tym. Komplikuje się życie, rzeczy nie układają się tak, jak powinny. Z zewnątrz wszystko wygląda okej. Ja nie umiem zrozumieć, dlaczego ci ludzie nie chcą, ale wiecie co? Są pewne rzeczy, które musimy zostawić Bogu. Nie rozumiemy ich. Jedyne, co możemy modlić w pewnych sytuacjach, to po prostu, jak kiedyś ktoś powiedział, największe bitwy wygrywane są na kolanach. Modlić się za tych ludzi i nie ustawiać. Nie ustawać. A może przyjdzie dzień, kiedy oni zachowają się jak ta pierwsza grupa, która będzie chciała pójść za Jezusem. Amen? I gdzieś pośrodku tego rozdziału, pokażmy teraz Mateusza 8:16, jest werset, gdzieś pośrodku, tak? Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do Niego wielu opętanych, a On wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych. Wiecie, co mnie zaskoczyło w tym wersecie? Przyprowadzono. Przyprowadzono. Nie mam jakichś statystyk tutaj. Wierzę, że Jezus robił jakby cudy, cuda i wychodził sam do ludzi. Mamy tego przykład choćby, kiedy nakarmił 5000 ludzi, tak? A potem jeszcze większą ilość, bądź na odwrót. Zawsze mi się to myli. Ale w większości przypadków tak zaryzykuję stwierdzenie, że Pan Jezus jednak usługiwał tam, gdzie był proszony o to. Pan Jezus się nie wpraszał. Przechodził przez wioskę, kto w Niego uwierzył, uwierzył. Kto nie, nie. I tutaj przyprowadzono. Niesamowite to jest, wiecie, bo Pan Jezus sobie siedzi, wyobrażam sobie tą scenę, wiecie, my mamy takie życie, wiemy, że jest zabiegane i siedzisz sobie wieczorem przy tym przysłowiowym kominku w bamboszach z dobrą książką, mam nadzieję chrześcijańską, i nagle puka ktoś do drzwi i przyprowadzono ci wielu opętanych. Wyobraź sobie, ja widziałem parę osób opętanych w życiu i to w tym kościele. Zwłaszcza na początku, brat Tymek pamięta sławetną kiedyś akcję, jak faktycznie było po naszej stronie wypędzić demona z człowieka. No ja, pochodząc z kręgów takich niecharyzmatycznych, myślałem, że takie rzeczy tylko w Biblii. A okazuje się, że nie. No i tam trwała ta akcja, ale no mnie to dotknęło wtedy. Wow, są takie rzeczy. To było już jakieś prawie 5 lat temu, ale wiecie, przyprowadzają wielu opętanych. Pan Jezus co robi? Nie zamyka drzwi i nie mówi, słuchaj, ja mam teraz swój czas, skończę książkę, a przynajmniej dajcie mi skończyć jeden rozdział, to do was wyjdę. No nie. Ale wiecie, przyprowadzono. I wiecie, pytanie mam, takie kościele do nas, czy my przyprowadzamy ludzi do Jezusa? Proste pytanie, które pewnie będzie padało z tej sceny jeszcze miliardy razy. Wiecie, my możemy wpaść w pułapkę, że oto my, Kościół Now, robimy wielkie imprezy jako Nations on Fire, ta druga gałąź. Ale czy my osobiście jesteśmy w tej misji? Czy my przeprowadzamy? I ja zadaję sobie takie pytanie. Marcin, nie mam jakichś statystyk, choć parę osób przyprowadziłem do Jezusa, ale zadawajmy sobie, Kościele, te pytania. Ile osób przyprowadziłem w zeszłym roku? A 2 lata temu? A 3 lata temu? Jeżeli na przykład, nie wiem dlaczego, 3 lata, patrzysz wstecz w swoim życiu i nie możesz wskazać na nawet jedną osobę, która siedzi tutaj dzięki tobie, bądź w innym z kościołów, bo nie jesteśmy przecież jednozbawczy, zapytaj siebie, zapytaj Boga, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że ja nie mogę przyprowadzić, albo mam nadzieję, że to nie jest, że nie chcę. Każdy z nas chce, tak? Wiecie, ktoś kiedyś takie zdanie powiedział, nie wiem, czy to nie był pastor Richard przy okazji tutaj jego ostatnich usługiwań, że największą satysfakcję sprawi ci w życiu przyprowadzenie kogoś do Chrystusa. Nic tego nie pobije. Żaden przelew, żadna super robota, żaden wyjazd misyjny na drugi koniec świata, choć one są wspaniałe i dobre i amen, niech się dzieją. Ale jeżeli byś kogoś z Warszawy Ochota przyprowadził tu, na Zawodzie, 24, na Wilanowie, bądź takim już na Sadybie, Wilanu, Sadyba, jedna Warszawa. Amen. I ta osoba nawróciłaby się do Boga. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. I wiecie, ostatnio, z rok temu, podeszła do mnie taka osoba i patrzy mi w oczy, mówi, Marcin, dziękuję ci, że uratowałeś mi życie. Ja mówię, stary, tak naprawdę ja nic nie zrobiłem. Bo jest tu napisane, że przyprowadzono do kogo? Kościele, przyprowadzono do Niego. Do Niego wielu opętanych. I też musimy o tym pamiętać, że nie możemy przyprowadzać ludzi do naszych wyobrażeń, do naszej takiego chrześcijańskiego widzimisię, ale głośmy Pana Jezusa. Podpierajmy to naszym niesamowitym świadectwem, jakie każdy z was ma na tej sali. Kto się nawrócił do Pana Jezusa, macie świadectwo. Macie świadectwo, jest tu pewien brat na sali, nie chcę go zawstydzać, chyba jest, który mówi, Marcin, wiesz co ja robię ostatnio? Podchodzę do osób zupełnie mi nieznanych i pytam się, przepraszam pana, tak słucham, czy pan jest nowonarodzony? Facet się patrzy jak z kosmosu, ale o co panu chodzi? I jest rozmowa. Wiecie, naprawdę to jest coś niesamowitego i polecam sam sobie oczywiście, ale nam tu wszystkim, miejmy to na sercu. Amen? Przyprowadzajmy do Niego wiele osób. I idąc dalej, słuchajcie, w Mateusza 9, mamy rozdział 9 właśnie, wersety 1-2, widzimy na ekranie. Wtedy wsiadł do łodzi, Przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Wiecie, pewnie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to wam już to mówię. W Mateusza 4 jest fajny, ciekawy werset, nie ma go na ekranie tu, 13. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum. Wiecie, że Jezus miał swoje miejsce zamieszkania, Kafarnaum? Tak się zdarzyło, że miałem okazję być w Kafarnaum. Nie, że się chwalę, bo pojechałem tam za całe 750 zł. Takie były czasy. W 2017 roku pewien szalony brat zabrał dziesiątkę nas z kościoła, w którym byłem wcześniej. Pojechaliśmy za niecałe 800 do Izraela na 7 dni, między innymi do Kafarnaum. Wiecie, dzisiaj to już w ogóle jest taka niepozorna jakaś po prostu wioseczka. Nic tam praktycznie nie ma. Stoją ruiny synagogi, w której Pan Jezus głosił, ale Jezus miał swoje miejsce z zamieszkania i czytamy w tym wersecie, że on się przeprawił. Wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I czytałem ten werset taki, no z pozoru niepozorny, co tutaj głębokiego, ale dotknęło mnie to, bo wiecie, ja pochodzę z Kołobrzegu i nieraz widziałem kuter rybacki. Ktoś widział tutaj na sali kuter rybacki? Cała sala. Amen. Kuter rybacki. Czy to jest fajna rzecz? Czy słaba rzecz? Czy któraś z pań chciałaby spędzić romantyczny weekend na kucie rybackim? Nie! Kto to krzyknął? Marta. Marta wybrała tę dobrą cząstkę. Słuchajcie, kutry rybackie śmierdzą. Amen? Jest tam pełno łusek, ryb, poucinanych głów, płetw, mew, odchodów mew i tak dalej. I czytamy tutaj, że Pan Jezus wsiadł do łodzi. I my sobie tak czytamy te wersety i myślimy sobie, że On tak wsiadał do jakiegoś luksusowego gdzieś tam jachtu na obrzeżach, nie wiem, Monaco, Saint-Tropez i przeprawił się właśnie z Monaco do Saint-Tropez. Wyszedł ze swojej luksusowej łajby i poszedł usługiwać. No nie było tak. On wsiadł do łodzi śmierdzącej, do kutra rybackiego, słuchajcie, i przeprawiał się. Jak tak poczytacie, to Jezus naprawdę przeprawiał się całkiem często. Przeprawiał się tam, potem z powrotem, potem trzeba było od tych ludzi gdzieś tam uciec, bo było ich za dużo. Jezus naprawdę się przeprawiał i podróżował. I wiecie, dotknęło mnie to znowu, bo tak sobie myślę, że Pan Jezus wie i rozumie, co to trud. Może banalne stwierdzenie, ale może żyjesz w tym mieście, a może słuchasz nas online, gdzieś indziej tam i masz taki trud życia. Siedzisz nieraz w tych pachnących autobusach, pachnących tramwajach czy jakimś metrze innym i masz te trudy życia. Albo jesteś w biurze i ktoś tam, no, idzie po tobie. I samo dotarcie do tego biura to już jest po prostu męczarnia. I wiecie co? Mamy taki trud życia, taki mozuł życia i to jest normalne, bo to jest wpisane w życie, ale chciałem was pocieszyć, amen, że Pan Jezus wie i rozumie, co to trud. On wie i warto do Niego się zwrócić w takim właśnie trudzie. I czytając tutaj dalej jest znowu, przynieśli Mu kogoś potrzebie. Widzicie, znowu, tam było przyprowadzono, tu jest przynieśli Mu. Znowu sprawdza się to, co przeczytaliśmy tam, że ktoś przyniósł kogoś potrzebie. I to jest to, co my robimy tutaj. I znowu, po raz drugi ten śród idzie. Przyprowadzajmy ludzi w potrzebie. Na nabożeństwa, na wieczory modlitwy. I tak dalej, i tak dalej. I wiecie, kiedy Pan Jezus tutaj otwiera swoje usta do człowieka sparaliżowanego, tak? Jest człowiek sparaliżowany. Jezus mówi: ufaj, synu. I wiecie, gdyby tutaj skończył, to byłaby wspaniała historia. Zresztą ona jest wspaniała, ale czy to jest coś, co my byśmy chcieli usłyszeć? Jasne, że tak, nie? Ufaj, Grzesiu. Pan Jezus mówi do Grzegorza, siedzącego w pierwszym rzędzie tu. Ufaj, Grzesiu. Wow, co za stwierdzenie. Sam Bóg, Wszechmogący, który zna, chciałem powiedzieć każdy włos na twojej głowie, Grzesiu, ale zna każdą twoją myśl z daleka, Grzesiu. Wie, co będziesz robił jutro, wie, co będziesz robił za rok. I za 10 i 20 lat. Co więcej, zna męża twojej Azarii, Grzesiu. Nie wiem, czy to cię ucieszy, ale ufaj Panu, Grzesiu. Ufaj Panu, że ma dobrego dla niej chłopaka. I wiecie, gdyby Pan Jezus tutaj skończył, byłoby super. Ale niespodzianka, Pan Jezus tu nie kończy. Pan Jezus mu mówi, trochę tak z grubej rury, twoje grzechy są ci przebaczone. Wow. No tak trochę, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest takie, Panie Jezu, no tak trochę komentarz nie na miejscu, człowiek sparaliżowany, biedny, chory, a ty mu tak, twoje grzechy są ci przebaczone. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że może jest tak właśnie, że my tak często może skupiamy się właśnie na tym, co fizyczne, na fizycznym uzdrowieniu, które jest niesamowite zresztą. Wiecie, ja się cieszę Kościołem, który goni i chce tych rzeczy więcej. I to jest niesamowite, że zaczynają się dziać rzeczy w tym Kościele. Amen? Fizyczne uzdrowienia. Ale to nie może być tym czymś, tym głównym punktem, bo jest coś więcej. I Pan Jezus no, zwraca tu uwagę na coś bardziej poważnego. I może jest tak z nami, słuchajcie. I to będzie na zasadzie twarda to mowa, że jesteśmy tacy sparaliżowani w pewnych obszarach swojego życia przez powtarzający się grzech. Przez to po prostu, że grzeszymy. Wiecie, ciężko może mi to mówić, ale może na tej sali są osoby, które w tym tygodniu zanurzały się w tym, czym nie powinny. Może w pornografii, może w masturbacji. A może pokłóciłeś się z żoną tak, że do teraz z nią nie rozmawiasz. Może jesteś tu na nabożeństwie albo tam gdzieś online i po prostu zgrzeszyłeś. A może jesteś tą panią, która kogoś naprawdę oplotkowała tak, że czujesz w sercu, że to jest nie okej. Wiecie, ja nie mówię do was, ja sam jestem tego winien. Niedawno jak w piątek miałem sprzeczkę z moją żoną Ewą, nie jakąś wielką. Przysłowiowe talerze nie latały, ale znowu Pan Bóg mnie skonfrontował. Marcin, jak ty się zachowujesz? Idź i przeproś. I przeprosiłem ją. I wiecie, to jest coś niesamowitego, że my potrafimy żyć w takiej teologii, że raz jesteśmy obmyci, na zawsze jesteśmy obmyci. I ja nie chcę się nurzać w głębokiej teologii. Czy wy chcecie? Cisza. To pewnie czy chcecie. Wiecie, wyczytałem gdzieś na mądrych stronach, choć nie lubię przygotowywać się do kazań, ale jakoś poszedłem na mądre strony, amerykańskie, zaznaczam. Jest coś takiego jak dwa rodzaje przebaczenia. Przebaczenie pozycyjne i relacyjne. Nigdy o tym nie słyszałem, pewnie zapiszecie to sobie dzisiaj, a jutro zapomnicie. Przebaczenie pozycyjne otrzymuje każdy, kto uwierzy w Jezusa. Twoja pozycja przed Bogiem jest czysta. Kiedy Bóg patrzy na ciebie, widzi Chrystusa, jesteś zbawiony. Gdyby dzisiaj Pan Jezus przyszedł, zakończył cały ten świat, idziesz do nieba, masz relację z Nim. Jesteś Jego synem, córką, tak? To jest to przebaczenie pozycyjne. Ale jest coś takiego jak przebaczenie relacyjne, kiedy to wyznajemy nasz grzech Panu Bogu już po nawróceniu. Bo nasza relacja, społeczność z Nim jest zakłócona, dopóki nie wyznamy naszego grzechu. Trochę tak na zasadzie, wiecie, mąż, żona, właśnie. Wiecie, że moja relacja z Ewą była zakłócona? Ja czułem ten grzech, no nie nazwę tego inaczej, że powiedziałem niepotrzebne rzeczy do mojej żony. I może czujesz to w swoim sercu teraz, siedząc tu na sali, cokolwiek to jest. I to nie jest tak, że teraz masz się potępiać, bo Pan Bóg nie chce cię widzieć, nie pokazuj mi się na oczy. Nie, ale jest to zakłócenie w relacji. Czuję, że coś jest nie tak. Jest przecież werset w Biblii, nie zasmucajcie ducha. Można więc zasmucić Bożego Ducha, czy nie można? Tak jak ja zasmuciłem Ewę, zasmuciłem ją. I wiecie, na potwierdzenie tego przeczytamy sobie Jakuba 5,16. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki, w innym tłumaczeniu grzechy i módlcie się za jednych drugich, jedni za drugich, przepraszam. 1 Piotra 3,7. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z żonami umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Wiesz, mężu drogi, siedzący tu na sali, że właśnie tak jak ja pokłóciłem się w piątek z Ewą i nagadałem jej tam, jeżeli zrobisz coś takiego, potraktujesz tutaj, Piotr akurat się bardzo delikatnie obszedł, żyjcie z żonami umiejętnie, okazując im szacunek, jako słabszemu naczyniu. Jeżeli nie będziesz tak się zachowywał, Będziesz traktował ją nieumiejętnie i nie będziesz jej szanował, tak? Przeciwieństwo, czyli będziesz grzeszył przeciwko swojej żonie, traktując jej no, nie tak, jak Pan Bóg chce. To jest tu napisane, że twoje modlitwy mogą doznać przeszkód. Wiecie, że ja to czuję? Nie wiem, czy jakiś mąż tu na sali może mnie... Marcin, brawo. Kornel, dwóch mężów na sali się zgadza. Amen. Wiecie, że jak masz nie tak sytuację z żoną, to ja nieraz się modlę do Pana Boga i tak jakbym słyszał, Marcin, przestań, come on. Przestań tu się wielce do mnie modlić. Idź, pogadaj i przeproś najpierw. Zostaw to na ołtarzu, przyjdź, pogódź się z bratem swoim, tak? A wtedy pogadamy. Wiecie, jest coś takiego, jak to właśnie przebaczenie relacyjne. Przebaczenie relacyjne. Idąc dalej, w Mateusza 9, 3-7. A niektórzy pomyśleli sobie, niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, on bluźni. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział, dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć, przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy. Wtedy powiedział do sparaliżowanego, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał, poszedł do swego domu. Niesamowite to jest. Już nie skupiam się tutaj na tym aspekcie, że Pan Jezus go uzdrowił, bo to jest fakt oczywisty. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że siedzieli tam ludzie, którzy myśleli sobie. I Pan Jezus im się tak pyta, hej, dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Ja cię kręcę. Powiem wam, że to było wyzwanie siedzieć przy Jezusie. Prawda? Bo oni tam sobie siedzą z nimi, pomyśleli sobie, wiecie, tak, sobie pomyśleli. Nikt nie słyszy, oni myślą sobie, on bluźni. A Jezus ich, bum. I wiecie, co jest wspaniałe? Że on jest w nas. On jest z nas. Wiecie, jeden z braci tu na sali, może go zawstydzę, a może nie, Piotr. Kiedyś, niespełna miesiąc temu miałem okazję spędzić z nim trochę czasu i pewna rzecz naprawdę zaimponowała mi w tym człowieku i zacząłem z nim rozmawiać. Ja chcę się uczyć też od innych ludzi i pytam się, Piotr, jak ty to robisz, że robisz to i to? I on właśnie powiedział mi, wiesz co, Marcin, ja ostatnio odbieram taką rzecz, że Bóg wzywa mnie jeszcze wyżej do poziomu moich myśli. Myśli. Nie tylko czynów, ale o czym ja myślę. Czy ja na poziomie myśli przed Bogiem jestem czysty? Co ja tam sobie myślę? I zachęcam was, Kościele. Chciałem zrobić taką grafikę, poprosić na naszego wspaniałego właśnie Wojtka, żeby zrobił mi taką grafikę i chciałem wypisać wam takie myśli, takie sobie myśli. Ale potem pomyślałem, nie, bo to pójdzie w świat i ale każdy wie, o czym mówię, prawda? Mamy takie swoje myśli, najróżniejsze. Jako facet wiesz, o czym mówię. Jako kobieta, ja nie wiem, o czym wy myślicie, bo nie jestem ją. Moje zaimki to nie jego, jej. Nazywam się Marcin i moje zaimki to on, jego. Amen? Bo Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Tak ich stworzył. Także, ale wiemy, co sobie myślimy, słuchajcie. I naprawdę, chodźmy w takim przekonaniu, że Duch Święty chodzi z nami i On patrzy. I znowu, nie po to, żeby nas tam wielce potępić, bo gdyby chciał, to by zrobił to już dawno. On nas kocha. Ale to wprowadza niepotrzebne wibracje, zakłócenia między Tobą a Ducha Świętego. Amen? Między Ciebie a Jezusa. I wiecie, pośród tych wszystkich wersetów jest taki werset, rozdział 9, 8. Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły Boga, który dał ludziom taką moc. I zdziwiło mnie to, ale czekaj. No jak ludziom? No przecież to jest sam Jezus. Dlaczego nie powiedzieli, który dał Jemu taką moc? Ludziom. I wiecie co? I tak myślę i rozmyślam. Właśnie to jest to medytowanie nad Jego Słowem, Jozuego 1. Rozmyśla i tak sobie myślę, a może wiesz co? A może nie chodziło tu tylko o Jezusa? A może chodziło o to, którzy przynieśli tego sparaliżowanego? Wiecie, że oni mieli moc? Oni go przynieśli. Ja nie mówię o mocy fizycznej, ale Jezus tu powiedział, widząc, czy jest napisane, widząc ich wiarę. Ci ludzie mieli moc. Ci ludzie przynieśli kogoś przed Jezusa sparaliżowanego. I naprawdę chcę w to wierzyć, że my mamy moc. Amen, Kościele? My mamy moc. Co więcej, Pan Jezus to powiedział. Rozdział dalej, w 10, pierwszy werset. A przywoławszy swoich 12 uczniów, dał im moc. Jezus daje moc. Wiecie, tak na szybko, nie ma czasu, bo czas leci. Ale wypisałem sobie parę rzeczy o mocy z Biblii. I nie będziemy już tego tutaj wyświetlać. Jeżeli chcecie, zapiszcie sobie tam jakieś główne dwa wyrazy i odnośniki w domu. Królestwo Boże przejawia się nie w słowie, ale w mocy. Będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. By wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Według mocy działającej w nas, On może uczynić o wiele obficiej. Umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Mowa o krzyżu jest mocą Boga. Według Jego mocy, która potężnie działa w kim? We mnie. Nasza Ewangelia, uwaga to, hit. Nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym. To jest niesamowite, że Bóg daje nam moc. Wspaniała rzecz. I ja wiele lat żyłem jako właśnie ten nawrócony, dobry, w cudzysłowie, chrześcijanin, ale nie korzystałem z tej mocy. I pewnie do dzisiaj nie korzystam tak, jak Pan by chciał, bym to robił. I każdy z nas tu na sali. Każdy z nas tu na sali. Wiecie, jest taki brat, nie będę go zawstydzał tym razem. Słyszałem taką historię, znalazł się w szpitalu. W naszym to kościele się zdarzyło. Ten brat się zbytnio o tym nie chwali tu ze sceny, nie mówi. Ale ja usłyszałem to świadectwo i bardzo mnie to dotknęło. Był w szpitalu, miał złamaną rękę i leżał obok niego chłopak z nogą, którą lekarze zakwalifikowali do amputacji. Historia z tego kościoła, słuchajcie. Nie wiem sprzed ilu, nie chcę tutaj zmyślać teraz, ale pół roku, być może wstecz. Chłopak jakiś tam młody znalazł się w szpitalu, coś tam się stało, miał jakieś zakażenie. Lekarze, a że ten nasz chłopak z naszego tu kościoła leżał z nim w tej samej, na tej samej sali, usłyszał to wszystko. Niech się Pan przygotowuje, musimy tę nogę uciąć jak najszybciej, bo to się tam wszystko rozszerza. I nasz chłopak, nasz brat w Chrystusie pomodlił się o niego i powiedział, wiesz co, nie wierz tym lekarzom. Pomodlę się o ciebie. Uwierz to. I modlili się do Jezusa prostą modlitwą. Nie zgadzamy się na żadne obcięcie nogi. 3 dni mijają, przychodzą ci lekarze z wynikami, mówią, wie Pan co, nie wiemy, co się stało. Poziom bakterii, zakażenia diametralnie spadł. Nie obetniemy Panu tej nogi. Amen? I to jest ta moc. I ja jestem dumny z tego brata, słuchajcie, że to zrobił. Nie tyle, że zaryzykował, ale co sięgnął po tą moc. Podpiął się pod to niebo, ściągnął to i uratował chłopakowi nogę. Nie chciałbyś, żeby ktoś ci uratował rękę, nogę? Mózg, już chciałem tu powiedzieć. Mamy taką moc, słuchajcie. Wiecie, jaką moc my mamy? I teraz was nieco zszokuje. Mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że to nie ja. Masz moc powiedzieć człowiekowi, twoje grzechy są ci wybaczone. O, Marcin, czekaj. Wracamy tutaj do czasów konfesjonału, tak jak ja. Służyłem przy ołtarzu. Radek się tutaj na mnie patrzy. Były ksiądz. Radek, pozdrawiam cię. Ja jako mały chłopak służyłem w kościele w Wiadomym i służyłem przy ołtarzu lat 9 i co piątek chodziłem do spowiedzi i tam next. I ja tą listę taką, wiecie, odkurzam. I słyszę, idź, twoje grzechy są ci wybaczone. Okej? Okay. Za miesiąc to samo. Odkurzyłem listę i tak wracałem przez całe lata. Była taka historia w mieście moim rodzinnym, gdzie był pewien ksiądz, bardzo starszy pan, 80 par lat, i on nie dosłyszał. Ja nie śmieję się z księży, żeby tu nie było zaraz jakiegoś hejtu. Wierzę, że są też księża z powołania, ale wierzę, że też trzeba głosić słowo. Amen? Amen. I ten ksiądz nie dosłyszał, i kto tam był przy konfesjonale i wyznawali te swoje grzechy, on mówił, głośniej! Głośniej! I dochodziło do absurdalnych sytuacji, że pół kościoła słyszało grzechy biednej pani. Także jak się domyślacie, ksiądz takiego powodzenia nie miał przy konfesjonale. Wiecie, co jest wspaniale? Wspaniałe, że my nie musimy chodzić do konfesjonału. Często zadaje mi się to pytanie, a jak tam u was w protestanckim jest kościele z wyznawaniem grzechów? No przeczytałem już, tak? Wyznawajcie grzechy komu? Przede wszystkim Bogu. A może nie przeczytałem, to przeczytam. 1 Jana 1:7-9. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza teraz, teraźniejszy czas, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Komu wyznajemy grzechy? Bogu. I ta krew, zobaczcie, to jest czas teraźniejszy. Ona nas cały czas oczyszcza. To nie jest raz, że raz oczyszczony, tak, w pewnym sensie już to wytłumaczyłem, jesteś na wieki oczyszczony, ale oczyszczajmy się, Kościele, amen? I to jest ten poziom taki podstawowy. Oczyszczaj się przed Bogiem. Niech nie minie dzień nawet, że nie uklękniesz i nie powiesz, Panie Boże, przepraszam Cię, zgrzeszyłem, tu i tu. Słynne myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To akurat jest dobre. Zgrzeszyłem, Panie Boże, przebacz mi. Ale Biblia zachęca nas, i to przeczytałem wam, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Wiecie, jak to jest? Spróbuj. Ktoś kiedyś mi powiedział, wiesz, Marcin, ludzie są tacy dzielni w wyznawaniu grzechów Panu Bogu, Najświętszemu z Najświętszych. Bóg siedzi na swym tronie, a ty w komorze swoje wyznajesz Mu swoje grzechy. I dobrze. Ale na samą myśl, że miałbym powiedzieć bratu, że spojrzałem pożądliwie na kobietę, to już, nie no stary, gdzie ja będę mu takie rzeczy mówił? Człowiekowi. Wiecie, co z reguły się dzieje, jak powiesz bratu takiemu, wyznasz to nie dlatego, żeby otrzymać właśnie sławetne rozgrzeszenie, ale żeby on cię zapytał może za tydzień, dwa. Hej, jak tam u ciebie z oczami? Czy zawarłeś już przymierze jak Hiob, że pożądliwie na niewiastę nie spojrzysz? Spierajmy się między sobą, tak? Wiecie, co się z reguły dzieje, jak jeden drugiemu grzech wyzna? Kto wie? Cisza na sali. Ten drugi zacznie ci wyznawać swoje grzechy. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. Wiesz co? Zmagam się z tym i z tamtym. A, wiesz co? No, ja w sumie też. I tak naprawdę ty, wyznając swoje grzechy, pomogłeś temu, który by ich nie wyznał, gdybyś ty ich nie wyznał. Zachęcam was, Kościele. Może to jest takie dla nas troszeczkę... Ale hej, mamy swoje grupy. Mamy swoich liderów w tych grupach. Mamy swoich przyjaciół tu w Kościele. Dlaczego by nie pogadać o czymś, z czym się zmagasz? Nie po to, że ten człowiek ma władzę, moc odpuszczenia ci grzechów, ale to, co powiedziałem, zaryzykowałem, że możesz powiedzieć człowiekowi, twoje grzechy są ci odpuszczone. Wiecie, ja to usłyszałem. Lat 30 temu usiadł ktoś ze mną przy stole. Opowiadałem już tę historię, więc nie będę jej streszczał. W każdym razie studiowano ze mną Słowo Boże, z Polakiem z PRL-u, gdzieś tam za oceanem. I była słynna lista w Galacjan 5:19, lista grzechów wymieniona. I na końcu jeszcze taki gwóźdź i tym podobne. Każdy, kto tak żyje, nie wejdzie do królestwa. Marcin, jak tam z tobą? Ja cię kręcę. No ja tu jestem, tu. No to nie zobaczymy się w królestwie. I ten brat mi mówi, wiesz, że twoje grzechy są ci wybaczone? Jeśli sięgniesz po Jezusa, jeśli wyznasz Go Panem i Zbawicielem, jeśli przyjmiesz na to przypieczętowanie Jego chrzest. Ktoś mi tak to powiedział. Twoje grzechy są ci wybaczone. Czy ten ktoś miał władzę odpuszczania grzechów? No wiadomo, że nie. Tak? I nie głosimy tego tutaj w North Church, żeby nie było. Ale Bóg posłał nas, tak? My jesteśmy Jego ambasadorami. To jest to, co Jezus mówił. Idźcie i wygłoście. Wy do mnie przyprowadzajcie. Ja was posyłam. Amen? Amen. Kościele, czytając dalej i powoli zbliżając się do portu. Mateusza 9:9-13. A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym i powiedział do niego, pójdź za mną. A on stał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział za stołem w jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników. W Ewangelii Łukasza jest napisane, a była tam wielka grupa celników i innych. Przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze, już nie myślą tym razem, bo wiedzą, że im to nie ujdzie, zapytali, ale też nie Jezusa, Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Wiecie, to jest niesamowity fragment Słowa Bożego, bo patrzcie, co tu się dzieje. Jezus w 9 wersecie zobaczył Mateusza, siedział w robocie, w punkcie celnym i powiedział co? Pójdź za mną, za mną. A dokąd ten człowiek idzie? Wstał i poszedł za nim. Następny werset, gdy Jezus siedział za stołem w jego domu. Wiecie, co tu jest niesamowitego? Ten człowiek zaczął podążać za Jezusem praktycznie do własnego domu. Jezus po prostu wszedł do jego domu, nie wysłał go na drugi, gdzieś tam koniec ówczesnego świata. Póki co przyszedł na to też dzień i czas w Dziejach Apostolskich, wiemy o tym, ale Jezus zasiadł z nim w jego własnym domu za stołem. Co wam to przypomina? Grupę domową. Wiecie, że to jest pierwsza, tak mi się wydaje, może jest gdzieś w Ewangeliach wcześniejsza ta historia, pierwsza grupa domowa, jaką sam Jezus tu ustanawia. Tak? Siada za stoł, za tym stołem i oczywiście znowu jest opozycja. Ale wiecie, co mi się tutaj spodobało, że kiedy jest ta opozycja, pytanie zadawane do uczniów, kto odpowiada? Jezus. Ale gdy Jezus to usłyszał, powiedział słynne słowa, niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. I kochani, chciałem was tym zachęcić. Mamy grupy domowe w Kościele. Grupy domowe, czy grupy NOW, takie nazywamy. I to są właśnie takie grupy, gdzie ja naprawdę wierzę, zasiada z nami Jezus za stołem. Amen. I ja naprawdę wierzę, że często, mam nadzieję, że nie macie na tej grupie faryzeuszy, a nawet jeśli, ja miałem. Kiedyś prowadziłem grupę w North Church i wstał taki pan pośrodku tej grupy i powiedział, ty, czekaj, ale jak to jest, że te grupy ustalane są tak tutaj, nie wiem, po prostu małżeństwami? Dlaczego ja nie mogę być wśród studentek? Facet 40 lat parę, nie? Ja mówię, słuchaj, dajmy na to Kazik, no bo jest tak ustalone. Okej? Okay? Są grupy troszkę wiekowe, no nie pójdziesz siedzieć z 20-parolatkami na grupie domowej z oczywistych względów. A, to ja takiej grupy nie chcę. Walnął drzwiami, słuchajcie, i podczas grupy mi wyszedł. A to nie była jego pierwsza grupa. W sensie w tych naszych spotkaniach, był już tam któryś raz. Także wiecie, będą różni ludzie przychodzili, ale Kościele, chciałem was zachęcić. Takich ludzi będzie mało, ale więcej będzie jakich. Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Kościele, chciałem was zachęcić, żebyście naprawdę nie tyle, że chodzili na grupy, bo to jest podstawa, ale zróbcie z tych grup takie naprawdę spotkanie z Jezusem, żeby On tam się poruszał. Ja pamiętam historię jednej grupy i tu powiem może z imienia, bo jestem dumny z tych ludzi. Na przykład Andrzej ma grupę z Asią. Wiecie, że w ich grupie jest para z Białorusi, która z powodu prześladowań na Białorusi przyjechała do Polski, trafiła do NOW-u, trafiła do ich grupy i powiedzieli takie zdanie. Nawet dla samego faktu, że jesteśmy w grupie NOW Church, warto było zostawić swój kraj. Niesamowity. U Krysi w grupie jest człowiek, starszy już pan, który ze łzami w oczach podszedł do mnie jakieś 3 tygodnie temu, tu na tej sali, powiedział, Marcin, jak ja dziękuję tej Krysi, że przymusiła mnie do chrztu. Dzisiaj moje życie jest inne. U Doroty Stark była pani, słuchajcie, która rozpłakała się na ostatniej grupie. A próbowaliśmy ją zapisać przez dłuższy czas. I z jakiegoś względu, no, nie czuła, ale nie poddaliśmy się. Dzisiaj jest wdzięczna. U Ewy z kolei naszej miała super grupę w te święta, które minęły i zrobiła prezenty dla swoich ludzi. I dziewczyny były po prostu, nie chcę powiedzieć, w niebo wzięte, amen, bo jeszcze nie teraz, jeszcze macie tu dziewczyny robotę do zrobienia, ale były rozczulone, że ktoś im przygotował takie na święta prezenty. Te grupy są cenne i wymieniłem tylko 4, a ja mam ich w kościele 33, czyli nie wymienię 29, ale wiecie, że o każdej z waszych grup gwarantuję wam to. Pan Jezus w niebie, siedząc tam, jest po prostu z waszych grup dumny. Że każdy z was, kto prowadzi tutaj grupę, daje z siebie naprawdę dużo i czasu, i nerwów, i modlitwy. I o każdej z was mógłby powiedzieć taką to właśnie historię. A wiesz co na grupie u tego? Albo u tamtego? Albo u tamtej? To jest niesamowita rzecz, że mamy te grupy kościele. I naprawdę chciałem was zachęcić, żebyśmy, może nie, że przyłożyli się, bo wierzę, że się przykładamy, ale traktujmy te grupy tak, jak tu je potraktowano w Biblii. Że zasiada tam sam Jezus Chrystus. Że patrzy, że obserwuje. Czasami nawet się módl jako koordynator. Ja tak robię czasami. Jak spotykam się z osobami, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja się modlę. Panie Jezu, co ja mam tej osobie powiedzieć? Skocz tutaj za mnie, żebym ja nie musiał odpowiadać na to pytanie. I Jezus to robi. I daje odpowiedzi. Amen. Także zachęcam was. Wiecie, czy Jezus to powiedział w sarkastyczny sposób do faryzeuszy? Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Wiecie, ja nie sądzę. Nie sądzę, żeby Pan Jezus tak walił ludziom w oczy, jakby kasując ich. Oczywiście był czas, gdzie rozmawiał z faryzeuszami w odpowiedni sposób, nawet mówiąc do nich, wy plemię żmijowe, ale wierzę, że on naprawdę chciał, żeby ci ludzie się nauczyli miłosierdzia, Kościele. Miłosierdzia właśnie, o którym tu wspomniałem, o miłosierdziu, gdzie ktoś cię w szpitalu o nogę modli, że ktoś przygotował prezenty na święta, że ktoś sprawił, że pobyt pary w obcym kraju jest mimo wszystko fajny, bo są w grupie. To są rzeczy, które są właśnie pełne miłosierdzia, Kościele. I wierzę, że do tego wzywał też Jezus tam, tych faryzeuszy. I wiecie, co mnie tknęło? Że być może, nie jestem tego pewien, ale jest taki werset w Jana 19:39. Przyszedł też Nikodem, który przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Słuchajcie, faryzeusz przyniósł warte setki, może dziesiątki, nie wiem nawet, ile było to warte. Dziesiątki tysięcy złotych balsamów i perfum przyniósł na pogrzeb Chrystusa faryzeusz, który być może siedział tam u Mateusza, bo to było na początku, jak Jezus wzywał Mateusza. Jezus jeszcze nie był tak znany, że Nikodem właśnie mógł do Niego przyjść. Dopiero jak się rozkręciła służba, to prawdopodobnie wtedy dopiero Jana 3 miało miejsce, gdzie Nikodem przychodzi do Jezusa, bo Jezus już był znany. Ale tu jest początek, pierwsza grupa. I być może, słuchajcie, nie wiem tego, dowiemy się w niebie, ale może siedział tam faryzeusz Nikodem, który tak wziął sobie do serca te słowa Jezusa, miłosierdzia chce, że po śmierci Chrystusa przyniósł, co przyniósł. I wiecie, zachęcam was. Zapisałem sobie takie zdanie, że przy naszych stołach, na naszych grupach siedzą ludzie, którzy w Jego mocy zrobią wielkie rzeczy dla Jezusa. I wiecie, i może ty, tak jak ten Mateusz, który zostawił wszystko, wziął tylko swoje pióro i kartki i co zrobił? I też przyszło mi zdanie, słuchajcie. Wziął jedynie pióro i parę kartek, bo tak jak dotąd spisywał długi narodu żydowskiego wobec Rzymian, tak teraz spisał Ewangelię Jezusa o wymazaniu grzechu wszystkich ludzi wobec Boga. Wow! Mateusz. Jednym piórem i parę kartek. I wiecie co? I wy tak jak dzisiaj, my wszyscy tak jak tu siedzimy, możemy właśnie wziąć tę Ewangelię, z której my dzisiaj czytamy. On tutaj pisząc, pisał o sobie, to było u niego w domu. My możemy teraz wziąć tę Ewangelię
i zanieść ludziom.
Amen? Amen, Kościele. Wstańmy. Chciałbym teraz się modlić i proszę też od razu zespół nasz. Te osoby wiedzą, o kim jest tu mowa. Osoby z grupy modlitewnej. Wiecie, ja wierzę, że jest po pierwsze dobry czas mamy. Amen. Ale po drugie, ja wierzę, że ten Pan Jezus, o którym tu była dzisiaj mowa z Mateusza, On tak bardzo chce nam usłużyć właśnie w tym miłosierdziu. W miłosierdziu. On nie chce Cię potępić. I chciałem zrobić coś takiego, że jeżeli jesteś tu na sali, chcemy się pomodlić o Ciebie. I wypisałem sobie nawet, modliłem się specyficznie, Panie Boże, o kogo Ty byś chciał się pomodlić? Komu chcesz usłużyć? I ma takich 5 punktów. Może przyprowadzono Cię dzisiaj tutaj, na to miejsce, tak jak tamtych. Może na noszach nawet duchowych. I nie do końca wiesz, o co chodzi z tym zbawieniem. Po prostu nie wiesz. Masz mnóstwo pytań. Zachęcam Cię, wyjść do przodu. Może jesteś utrudzony ciągłym przeprawianiem się przez życie, tak jak właśnie Pan Jezus na tych kutrach. Może masz już po prostu dość tego życia. Wiecie, ja nieraz słyszę historię, że byłam u Was na nabożeństwie i planowałam w tym tygodniu odebrać sobie życie, bo już przerastało mnie to życie właśnie. Ja nie mówię, że nie odczuwam tego, żeby ktoś taki był na tym miejscu, ale może. Może masz myśli nie tyle, że chcesz skończyć z sobą, ale masz myśli, że już masz tego po prostu naprawdę serdecznie dość. Jest po prostu za dużo. Za dużo tych przepraw tym kutrem na jeden brzeg i z powrotem. Za dużo tych tłumów, pukań do drzwi. Wieczór, kolejna sprawa, kolejny jakiś problem w grupie, kolejna sytuacja z kolejną osobą. Jeśli jesteś taką osobą po prostu utrudzoną życiem, zapraszam Cię tutaj do przodu. Wierzę, że Pan Jezus chce Ci usłużyć. Może jeżeli zmagasz się faktycznie z jakimś grzechem, i mówię to bardzo delikatnie, ktokolwiek tu wyjdzie do przodu, nie oznacza to, że ta osoba jest w grzechu. A nawet jeżeli jest jakiś grzech w Twoim życiu i chcesz się z niego upamiętać, cokolwiek to jest, może jakiś nauk, może palisz, a może za dużo wypiłeś w tym tygodniu i nie dajesz sobie z tym rady. Ja wierzę, że ta moc, o której tutaj czytaliśmy, jest dostępna, Kościele. Ona jest dostępna, ale czasami trzeba, tak jak to Jezus tu powiedział, niezdrowi, ale chorzy potrzebują lekarza. Wiecie, że to wymaga pokory dla chorego przyznać się, że jest chory? To nie lekarz przychodzi do chorego, ale z reguły jest na odwrót. Ludzie, wiecie, Jezus przyszedł przynieść korzyść tym, którzy zrozumieli, że Go potrzebują. To jest niesamowite. Ale osoby pyszne, osoby takie, hej, nie potrzebuję Jezusa. Ci nie widzą potrzeby w Jezusie i nie odniosą z Niego żadnych korzyści, Kościele. Bo jedynie chorzy potrzebują lekarzy. Wiecie, ja też często przed Panem mówię, Panie, ja nie daję rady. Ja mam 2 wspaniałych dzieci. 18 i 14 lat. Kocham je nad życie. Czasami, wiecie, jak to jest w tym wieku dorastającym, czasami ja już po prostu nie wytrzymuję. I pęka mi coś. I krzyknę na nich. I źle się z tym czuję. I nie udaję tutaj choraka, że jestem nie wiadomo jak zdrowy i powiem wam wszystkim, jak wychować dzieci. Bo nie powiem. Jezus wam powie. Więc jeśli jesteś taką osobą utrudzoną, jeśli może się zmagasz z czymś, przyjdź do przodu. Jeżeli chcesz doświadczyć więcej tej Bożej mocy, o której tu rozmawialiśmy, przyjdź do przodu. Amen? Kościele, przyjdź do przodu, jeżeli chcesz więcej Bożej mocy. Niekoniecznie oznacza to jakieś fajerwerki, choć też. Może upadniesz dzisiaj po raz pierwszy pod Bożą mocą tu, dzisiaj, 9 lutego. Nie wiem tego. A może się nic nie zadzieje teraz, ale może zadzieje się jutro i poczujesz jakąś taką moc w sobie, nadnaturalną z Niego, żeby zrobić coś, jak ten Mateusz, wyjść, zostawić wszystko i zrobić coś wreszcie dla Boga. I może na koniec, i to usłyszałem bardzo wyraźnie, a może jesteś osobą, która chce poprowadzić grupę domową w przyszłym sezonie, kościele, jeżeli jest jakaś potrzeba w tym kościele, jedna z większych, to ja wam powiem, jaka ona jest. To jest potrzeba kumatych, bojących się Boga, kochających Boga ludzi, którzy wejdą w to i poprowadzą w tę odpowiedzialność, poprowadzą innych ludzi do Jezusa. Czy to oznacza, że mają być Jezusem w życiu tych osób, rozwiązywać wszystkie ich problemy? Absolutnie nie. Jezus będzie za was odpowiadał tak jak tam. Padnie pytanie, nie będziesz musiał nawet odpowiadać. On ci da odpowiedź, jeżeli będziesz chodził z Nim blisko, w ciągłym oczyszczaniu się. To nie jest jakaś rzecz dla tych naj. Być koordynatorem grupy, być opiekunem w tym kościele, a może nawet być pastorem, amen? Pastor Jakub z pastor Saron tak bardzo chce, abyśmy to my posyłali pastorów, opiekunów, koordynatorów jeszcze dalej, do nowych miast w tym kraju. Więc jeżeli jesteś osobą, która może tego nigdy nie powiedziałeś, nie powiedziałaś, bo może nie wypada, ale chcesz być, chcesz prowadzić innych do Jezusa i chcesz być właśnie koordynatorem, wyjdź do przodu. Amen. Zapraszam, jest trochę ludzi tutaj, całkiem sporo nawet, więc proszę grupę teraz już, módlmy się o ludzi. Panie Jezu, my Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za ten czas, Jezu. Dziękujemy Ci za Twoje serce, Panie Jezu. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty chcesz, byśmy wszyscy, jak tu stoimy, nauczyli się miłosierdzia. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś dobrym nauczycielem, że Ty nas tego nauczysz. Panie, daj nam miłosierdzia do naszych serc, abyśmy okazali to miłosierdzie tej pierwszej grupy z Mateusza 8:1. Tych ludzi, którzy poszli za Tobą z tej góry. Ojcze, daj nam miłosierdzie do tych, którzy może na ten moment nie chcą mieć z Tobą nic wspólnego. Panie, ja się modlę za każdą osobę, która tu stoi. Panie, my się modlimy o konkretne słowo wiedzy w tym momencie. O konkretne słowa od Ciebie do osób, które tu stoją z przodu. Panie, my się modlimy o Twoją moc. Panie, my Cię przepraszamy, że tak rzadko podpinamy się pod tę moc. Panie, my chcemy spokutować. Daj nam tę moc, Duchu Święty. Nie dla naszego ja. Nie dla naszej korzyści. I żebyśmy tutaj puszczeli, Panie, w Polsce przed kamerami. Ale daj nam tej mocy, Panie, abyśmy usługiwali innym. Abyś Ty dotykał ludzkich serc. Aby one wychodziły z ciemności. Aby te kajdany, Ojcze, były rozrywane. Panie, ja się w końcu modlę za osoby, które były na tyle pokorne i wyszły, aby skończyć z grzechem. Cokolwiek to jest. Panie, ja się modlę, daj im siłę w Twoim świętym imieniu, Panie. Panie, my ogłaszamy, że wszelkie nałogi, palenia papierosów, sięgania po jakieś używki, sięgania po alkohol, choćby to były dwa piwka, może słyszysz teraz, skończ z tym alkoholem, skończ z tą masturbacją, skończ z tym oglądaniem pornografii. Panie, ja modlę się, daj tym ludziom moc. Panie, ja modlę się, daj mądrość też, że może to nie będzie jeden strzał tu i teraz. Może to będzie właśnie ten słynny proces. Panie, ja modlę się, byś ich zachęcił do tego procesu, aby oni się oczyszczali każdego dnia, tak jak to napisałeś, abyśmy się oczyszczali każdego dnia. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś teraz z nami, że usługujesz nam Kościołom tutaj, bierze online, wszystkim tym online. Usługuj, Duchu Święty. Usługuj każdemu, kto ogląda to w tej chwili. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przyszedłeś na ziemię. Dziękujemy Ci, że umarłeś za nasze grzechy. Tobie i tylko Tobie. Niech będzie chwała i cześć. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org/NowChurch.